wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 sierpnia 1934 roku o godzinie 14 na Żoliborzu, o 17 wreszcie Warszawy, wybuchło powstanie warszawskie. I właśnie ten niezwykły zryw mieszkańców stolicy będzie wydarzeniem miesiąca sierpnia. Dzisiejszą refleksję nad powstaniem warszawskim skoncentruję na trzech zagadnieniach. Najpierw spróbuję wyjaśnić, dlaczego powstanie warszawskie wybuchło. W części drugiej postaram się pokazać bestialstwo Niemców w czasie tłumienia powstania warszawskiego. A na końcu postaram się wskazać na wyjątkowe znaczenie tego wydarzenia w historii Polski. Jeżeli poszukacie Państwo w książkach, w internecie wspomnień powstańców warszawskich, tych młodych ludzi, którzy wtedy zaczynali walkę o stolicę, wielu z nich już dzisiaj nie żyje, to te wspomnienia są bardzo podobne do siebie. Ci młodzi ludzie opisują swoją olbrzymią radość, kiedy otrzymali rozkaz, że zaczyna się powstanie warszawskie. Oni się cieszyli, że mogą walczyć o stolicę. Powstanie wywołują politycy, ale żeby powstanie mogło się rozwinąć, musi być zgodne z wolą narodu. Gdyby nie wola warszawiaków, gdyby nie chęć warszawiaków walki z Niemcami, to powstanie warszawskie byłoby krótkim epizodem, który by trwało może kilka godzin, może kilka dni. Jeżeli powstanie warszawskie trwało 63 dni, to było to możliwe dlatego, że ta decyzja była zgodna z wolą większości mieszkańców Warszawy. Większość warszawiaków liczyła, czekała na tą decyzję. I stąd ten entuzjazm młodych ludzi, kiedy dowiedzieli się, że to już, że już za kilka godzin będą mogli podjąć walkę o wyzwolenie stolicy. Decyzję podjęli politycy i do dzisiaj krytykuje się dowódców Armii Krajowej za podjęcie tej decyzji. Zarzuca im się naiwność, zarzuca im się lekkomyślność. Czy słusznie? Jeżeli podejmujemy jakąś decyzję i staramy się przewidzieć zachowanie innego człowieka, to najczęściej patrzymy na to, jak on zachował się wcześniej. Prosty przykład. Kiedy kupujecie Państwo prezenty swoim bliskim, na przykład na Boże Narodzenie, i zastanawiacie się, co kupić, to przypominacie sobie Państwo, czy prezent, który kupiliście rok temu, się spodobał, czy się nie spodobał. Jeżeli się nie spodobał, no to staracie się kupić coś innego. Jeżeli się spodobał, to bardzo często kupujecie prezent podobny. Nie zawsze to się sprawdza, ale tak działamy. Nikt nie mógł przewidzieć, że Stalin zatrzyma front na pół roku na Wiśle. Do tej pory Stalin tak się nie zachowywał. Kiedy Armia Krajowa rozpoczęła walkę o Wilno, wojska radzieckie wkroczyły do Wilna. Wyzwoliły Wilno razem z partyzantami. Tak samo było w innych miejscach, we Lwowie, w Białymstoku, w Lublinie. Trudno było przewidzieć, że tym razem Stalin zachowa się inaczej. Trudno było przewidzieć, że Stalin nie skorzysta z okazji, aby przekroczyć Wisłę i iść na Berlin. Gdyby Stalin latem 1944 roku sforsował Wisłę, to pewnie jesienią byłby nad Odrą. Druga wojna światowa skończyłaby się wcześniej. Czołgi sowieckie byłyby wcześniej w Berlinie. Ale Stalin zachował się inaczej. Dlaczego? Najprawdopodobniej z tych samych powodów, dla których wybuchło powstanie warszawskie. Dlaczego podjęto tą decyzję? Bo było już jasne, że alianci nas sprzedali Stalinowi. Bo wcześniejsze próby ratowania niepodległości, czyli akcja burza, czyli walki powstańcze w Wilnie, Lwowie, Lublinie, w wielu innych miastach, zakończyły się klęską. Świat tego nie dostrzegł, nie zauważył. Tej walki Polaków z Niemcami, ale też tego, co było później, aresztowań, deportacji. Przywódcy państwa podziemnego, przywódcy Armii Krajowej uważali, że mamy ostatni atut w walce o zachowanie niepodległości, bój o stolicę. Że nie da się nie zauważyć walki w tak wielkim mieście jak Warszawa. że to wydarzenie musi przebić się do środków masowego przekazu. To wydarzenie musi spowodować reakcję polityków zachodnich. Najprawdopodobniej z tych samych powodów. Stalin wstrzymał ofensywę na Warszawę. Stalin miał tą świadomość, że trudno będzie wytłumaczyć światu, że młodzi Polacy, którzy wyzwolili Warszawę, są kolaborantami, że można ich aresztować, deportować. Stalin uznał, że najlepiej, jeżeli Niemcy stłumią powstanie warszawskie. Dlatego zatrzymał front na pół roku i skierował swoje wojska na Bałkany, na południe Europy. Ale przewidzieć to było w tej sytuacji bardzo, bardzo trudno. Prymas Wyszyński, kiedy mówił o powstaniu, posłużył się taką metaforą ptaka w klatce i mówił, że głupi jest ktoś, kto ma pretensje do ptaka, że pragnie się wydostać. Podobną sytuację mamy tutaj. Trudno mieć pretensje do Polaków, że chcieli żyć w wolnym państwie, że chcieli Polski wolnej, niekomunistycznej. A powstanie warszawskie było taką ostatnią szansą. Tak się przynajmniej wówczas Polakom wydawało, na uchronienie Polski przed tym wszystkim, co nas spotkało po II wojnie światowej. Zmianą polskiego terytorium, uzależnieniem Polski od Związku Radzieckiego, narzuceniem Polsce komunizmu. Bardzo często krytycy decyzji o wybuchu powstania warszawskiego mówią o zniszczeniu stolic. I to prawda. Warszawa została potwornie zniszczona. Tylko że tragedia tej sytuacji polega na tym, że Warszawa byłaby i tak zniszczona. Dlaczego? Bo Niemcy planowali obronę Warszawy. Bo Niemcy bronili wszystkich dużych miast. Było więc oczywiste, że będą bronić tak ważnego, wielkiego miasta, węzła komunikacyjnego jak Warszawy. Zresztą zaczynali już kopać okopy na przedmieściach. Gdyby Niemcy bronili Warszawy, gdyby w Warszawie nie wybuchło powstanie warszawskie, Warszawa i tak byłaby zniszczona. Może w mniejszym stopniu niż to się stało na skutek powstania warszawskiego, może w większym, tego nie wiemy. Proszę zobaczyć w internecie na przykład, jak wyglądał Gdańsk czy Wrocław. Gdańsk, Wrocław, miasta nienależące przed II wojną światową do Polski. Miasta, które Niemcy uważali za swoje, których bronili desperack i które zostały potwornie zniszczone. Gdyby Niemcy bronili Warszawy, Warszawa też byłaby zniszczona w olbrzymim stopniu. Powstanie warszawskie to wspaniały zryw Polaków, ale to również niesłychane bestialstwo Niemców. Zbrodnie niemieckie w stosunku do Polaków rozpoczęły się od pierwszych godzin 1 sierpnia 1934 roku i trwały właściwie do upadku powstania. Historycy szacują, że w wyniku powstania zginęło około 200 tysięcy Polaków. Mówię szacują, bo ustalenie dokładnie liczby ofiar jest praktycznie niemożliwe. Z tego około 180 tysięcy to jest ludność cywilna. Jak się szacuje, 60 tysięcy zginęło na skutek eksterminacyjnych działań niemieckich. Jedną z pierwszych zbrodni dokonaną przez Niemców w czasie powstania warszawskiego była masakra w klasztorze jezuitów przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. 2 sierpnia 1934 roku żołnierze SS zamordowali blisko 40 osób, w tym 8 kapłanów i 6 braci Towarzystwa Jezusowego oraz ponad 20 osób świeckich, w tym co najmniej 8 kobiet i 10-letniego chłopca. Do najbardziej masowego, zaplanowanego bestialstwa, ludobójstwa doszło na Woli. Tutaj Niemcy wymordowali, jak ci najczęściej uważa, 20-30 tysięcy Polaków. Niektórzy mówią, że tych zabitych było jeszcze więcej. Jedną z osób, która przeżyła tą straszliwą masakrę, była Wanda Lurie, zwana polską Niobę. Wanda Lurie była żoną przedwojennego przemysłowca Bolesława Lurii. 5 sierpnia ta kobieta w 8 miesiącu ciąży wraz z trójką dzieci i setkami mieszkańców Wolczyżych Domów została zapędzona na teren fabryki Ursus przy ulicy Wolskiej 55. Te najbardziej dramatyczne chwile tak zapamiętała. Podeszłam więc w ostatniej czwórce razem z trojgiem dzieci do miejsca egzekucji, trzymając prawą ręką dwie rączki młodszych dzieci, lewą rączkę starszego synka. Dzieci szły płacząc i modląc się. Starszy, widząc zabitych, wołał, że i nas zabiją. W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy. Następne strzały ugodziły młodsze dzieci i mnie. Przewróciłam się na prawy bok. Strzał oddany do mnie nie był śmiertelny. Kula trafiła w kark z lewej strony i przeszła przez dolną część czaszki, wychodząc przez prawy policzek. Dostałam krwotok ciążowy. Wraz z kulą wyplułam kilka zębów. Czułam odrętwienie lewej części głowy i ciała. Byłam jednak przytomna i leżąc wśród trupów widziałam prawie wszystko, co działo się dookoła. Obserwowałam dalsze egzekucje. Wprowadzono nową partię mężczyzn, których trupy padały i na mnie. Przywaliły mnie około 4 trupy. Prowadzono dalszą partię kobiet i dzieci. I tak grupa za grupą rozstrzeliwano aż do późnego wieczora. Następnego dnia egzekucje ustały. Odniosłam wrażenie, że mogło tam być ponad 6 tysięcy zabitych. Wanda Lurie przeleżała 2 dni pod stosem zabitych. Potem wydostała się na ulicę, udało jej się opuścić Warszawę. 20 sierpnia urodziła synka Ścisława. Niezwykła historia, ale też niesłychane bestialstwo. Chciano zamordować, na szczęście się to nie udało, kobietę w zaawansowanej ciąży. Zabito 3 małoletnich dzieci. Tak zachowywali się Niemcy w czasie Powstania Warszawskiego. Do kolejnej olbrzymiej zbrodni na dużą skalę doszło na Starym Mieście. Stare Miasto było tą dzielnicą, której powstańcy desperacko bronili. Tu walki były najbardziej zacięte. Broniono każdej piędzi ziemi. No ale przyszedł taki moment, że już trudno było dalej na sterowce walczyć. Próbowano przebić się na Śródmieście, przełamać niemiecki pierśnie okrążenia. To się właściwie nie udało. Przebił się tylko jeden oddział na czele z Andrzejem Romockim. Zapadła więc decyzja ewakuacji kanałami do Śródmieścia. No ale nie ewakuowano ludności cywilnej, nie ewakuowano rannych. Tych ciężko zwłaszcza rannych. Takiej możliwości nie było. Kiedy powstańcy opuścili Stare Miasto, wkroczyli tam Niemcy i zastali ludność cywilną, i zastali ciężko rannych w szpitalach i osoby, które się nimi opiekowały. Jak się szacuje, Niemcy zamordowali na Starym Mieście około 7 tysięcy ludzi, 1000 rannych, 6 tysięcy sanitariuszek, księży, lekarzy, ludności cywilnej. Niemiecki żołnierz Matthias Schenk tak wspominał te wydarzenia. W drzwiach stanęła pielęgniarka z małą, białą flagą. Weszliśmy do środka z nastawionymi bagnetami. Ogromna hala z łóżkami i materacami na podłodze. Wszędzie ranni. Oprócz Polaków leżeli tam ciężko ranni Niemcy. Prosili, żeby nie zabijać Polaków. Ale za nami biegli już Dirlewangerowcy. SS-mani rozstrzywali wszystkich rannych. Rozwalali im głowy kolbami. Niemieccy ranni krzyczeli i płakali. Potem Dirlewangerowcy rzucili się na siostr. Zdzierali z nich ubrania. Nas wypędzili na wartę. Słychać było krzyki kobiet. To relacja niemieckiego żołnierza, który przecież wiele już przeżył, wiele widział. A po latach widać, że nie może tego zapomnieć, że to nim wstrząsnęło, że to straszliwe doświadczenie krzywdy wyrządzonej przez Niemców gdzieś tam w jego duszy. Kamila Merwentowa zapamiętała. Niemcy i Ukraińcy wpadają do szpitala powstańczego. Jak bydło zaczęli kopać i bić rannych leżących na ziemi, wyzywając ich od skurwysynów i polskich bandytów. Biedakom leżącym na ziemi roztrzaskiwali buciorami głowy, rycząc przy tym okropnie, kopiąc i waląc, gdzie tylko mogli. Krew i mózgi nieszczęsnych bryzgały na wszystkie strony. Z tymi rannymi zostały pielęgniarki, które się nimi opiekowały, ale też wielu księży. Jednym z nich był błogosławiony Michał Czartoryski, dominikanin, który odmówił ewakuacji. Został z rannymi. Został przez Niemców zamordowany. Do końca posługiwał rannym. Został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Masakra ludności Woli, masakra mieszkańców Starówki to największe zbrodnie niemieckie w czasie Powstania Warszawskiego. Ale Niemcy dopuszczali się zbrodni praktycznie do końca powstania. I tak, na przykład, 26 września na rozkaz dowódcy obrony Mokotowa zaczęła się ewakuacja tej dzielnicy. Żołnierze starali się kanałami dostać do Śródmieścia. Niestety, w czasie ewakuacji część grup pobłądziła i omyłkowo wyszło włazami na terenie zajętym przez Niemców. 140 schwytanych w ten sposób żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelano w pobliżu komendy żandarmerii na powiat warszawski, przy ulicy Dworkowej. Kolejnych 98 powstańców ujętych przy wyjściu z kanału zamordowano przy ulicy Chocimskiej. Powstanie warszawskie to jest niesłane męstwo żołnierzy, ale to jest również niespotykane bestialstwo Niemców, którzy to powstanie tłumili i z powstańcami walczyli. Fenomen Powstania Warszawskiego jest oczywisty na kilku poziomach. To największe powstanie w okupowanej Europie. Powstania wybuchały też w innych miastach, chociażby w Paryżu. Ale żadne powstanie nie trwało tak długo, żadne powstanie było tak heroiczne, żadne powstanie wiązało tak wielkich sił niemieckich na tak długi okres czasu. Powstanie Warszawskie jest fenomenem na skalę całej II wojny światowej. Powstanie Warszawskie to również niesłychane bohaterstwo Polaków. Niesłychanie wiele pięknych historii, inspirujących następne pokolenia. 20 kilka lat temu w szkole, w której pracuję, zrobiono taki plebiscyt wśród młodzieży, kto ma być patronem liceum, bo szkoła nowo utworzona nie miała wtedy jeszcze patrona. Większość młodzieży wskazała na Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Młodego poetę, który poszedł do powstania i zginął 4 sierpnia 1934 roku. Powstanie warszawskie to Baczyński, Gajcy, Stroiński, Romocki i wielu innych bohaterów, którzy walczyli, ginęli za Polskę. Ci ludzie, ci powstańcy byli i w jakiejś mierze są do dzisiaj inspiracją dla wielu Polaków. Powstanie warszawskie pokazało Stalinowi siłę polskiej miłości do ojczyzny. To, że los Polski po II wojnie światowej był dużo lepszy niż to, co Stalin zafundował chociażby Węgrom, bez wątpienia się z tym wiązało. Powstanie warszawskie uczyło też Polaków w epoce komunizmu pewnej ostrożności. W 1956 roku na Węgrzech doszło do krwawego powstania. Zginęły tysiące osób. W Polsce nie doszło do podobnych wydarzeń. Dlaczego? No między innymi dlatego, że wszyscy pamiętali Powstanie Warszawskie, że wszyscy chcieli, aby nie doszło do powtórki tego wydarzenia. Powstanie Warszawskie to jeden z najważniejszych mitów naszej świadomości narodowej. Proszę zobaczyć, ile filmów, powieści, wierszy, piosenek mówi o powstaniu warszawskim. To jeden z najbardziej żywych mitów. Kiedy zawalił się w Polsce komunizm, część opozycji uznała, że aby Polska stała się częścią w ich przekonaniu Europy, aby Polacy stali się podobni do Niemców czy Francuzów, to trzeba Polaków wyleczyć z patriotyzmu, który oni nazywali nacjonalizmem. Zaczęto wtedy uprawiać tak zwaną pedagogikę wstydu, czyli przekonywać Polaków, że właściwie nie mają żadnych powodów do dumy, a wręcz przeciwnie, że powinni się wszystkiego wstydzić. I był taki moment, że sięgnięto również po powstanie warszawskie. W jednej z gazet, która zresztą ukazuje się do dzisiaj, ukazał się taki słynny artykuł o tym, że powstańcy warszawscy mieli mordować Żydów, mieli być antysemitami. Sens tego artykułu był oczywisty. Powstanie warszawskie nie jest żadnym powodem do dumy, wręcz powinno być powodem do wstydu. Ale to się nie udało. Polacy nie dali sobie wmówić, że powstańcy warszawscy byli jakimiś antysemitami mordującymi Żydów. W tej walce o pamięć, o tożsamość, o patriotyzm, takim kluczowym momentem był rok 2004 i 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspaniałe obchody zorganizowane w Warszawie. Prezydentem Warszawy był wtedy Lech Kaczyński. On również podjął decyzję o budowie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mit Powstania Warszawskiego okazał się tym mitem, który spowodował, że te próby pozbawienia Polaków świadomości historycznej zakończyły się fiaskiem. Jak żywa jest pamięć o Powstaniu Warszawskim, jak ważnym elementem naszej świadomości jest to powstanie, świadczą wydarzenia również z ostatnich dni. Na większości polskich stadionów kibice przygotowali oprawy związane z Powstaniem Warszawskim. Takie oprawy możemy oglądać nie tylko na stadionie Legii Warszawa czy Polonii Warszawa, ale klubów w całej Polsce. Gdzieś tam, w miastach często odległych od Warszawy, też pojawiają się banery, kibice śpiewają hymn w różny sposób. Starają się uczcić powstańców warszawskich, bo powstanie warszawskie jest czymś ważnym dla wszystkich Polaków. 1 sierpnia tysiące ludzi udaje się na powązki wojskowe, aby zapalić znicze na grobach powstańców. Nie ma drugiego takiego wydarzenia historycznego, które budziłoby takie emocje, które byłoby tak ważnym wydarzeniem w historii Polski, jeżeli chodzi o ten wpływ na świadomość, jak Powstanie Warszawskie. Warto więc tą pamięć o Powstaniu Warszawskim krzepić, przekazywać młodym ludziom. Warto pamiętać o tym, do jakich niezwykłych czynów zdolni są Polacy, na jakie góry heroizmu potrafią się zdobyć Polacy, którzy kochają Boga i Ojczyznę. Bo to, co łączyło powstańców warszawskich, obojętnie od ich wieku, poglądów politycznych, pozycji społecznej, to była miłość Ojczyzny i dla większości powstańców to była wiara w Boga.